Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Ostatni w 2022 roku odcinek audycji GPS Globalny Punkt Spojrzenia chciałbym poświęcić problemowi dezinformacji, z którym wiąże się oczywiście funkcjonowanie w infosferze XXI wieku. Ogólnie, ale także w szczególe porozmawiam z moimi gośćmi. Porozmawiam z panią profesor Agnieszką Legutską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, równolegle Akademia Finansów w Istula. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Łączymy się z panią profesor przez Skype, a ze mną w studio Radia Lublin. Pomimo wieczorowej pory bardzo dziękuję za obecność. Pan doktor Jakub Olchowski, UMCS, mój kolega z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, jednocześnie Instytut Europy Środkowej. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
A audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Jesteśmy z państwem w 4 odcinkach około 20-minutowych. Rozpoczniemy oczywiście od zarysowania pewnego szerokiego kontekstu. Pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszą rozmowę od żartu, choć nie mam tutaj przekonania, być może podobna sytuacja miała miejsce i rosyjska gazeta Prawda mogłaby to opublikować. Chruszczow założył się z Kennedym o to, kto będzie szybszy na 100 metrów. Państwo pamiętacie sylwetkę Kennedy'ego, sylwetkę Chruszczowa. No, jako młodszy i bardziej wysportowany wygrał oczywiście JFK. No, sowiecka Prawda napisała, że serce narodu radzieckiego towarzysz Chruszczow zajął zaszczytne drugie miejsce, Kennedy zaś był przedostatni. Pani profesor, coś takiego. To pewnie komunikat, który no, w zasadzie no, jest elementem dezinformacji, no, jest fake newsem. No właśnie, chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od znajdowania różnic, ponieważ jeśli mówimy o dezinformacji, to mamy w okolicy bardzo wiele brzmiących podobnie słów. No, przede wszystkim propaganda. No, oczywiście fake news. To wszystko miesza nam pojęcie prawdy i kłamstwa. Czym jest dezinformacja w ujęciu nauk o mediach, komunikowaniu? Do tej sprawy też będziemy za chwilkę wracać tutaj z panem doktorem w studio. Pani profesor, dezinformacja a propaganda. Proszę naszym słuchaczom wyjaśnić, no, czy to są pojęcia, które się na siebie zachodzą, czy to są dwa różne światy. Jak to wygląda?
Nawiązując do pana dowcipu, no to tutaj byłoby, że wszystko było prawdą, zgodnie z tym, co było w tym dowcipie, no dobiegł jako przedostatni. Uh-huh. W związku z czym można by było powiedzieć, że według klasycznej definicji prawda jest właściwością sądu podlegającą ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, więc dobiegł jako przedostatni.
Okej, no tak.
Więc jeżeli mówimy o dezinformacji, to w takim bardzo takim ogólnym pojęciu to jest celowe wprowadzanie kogoś w błąd, wyciąganie korzyści politycznych, finansowych i jakichkolwiek z tym, że ktoś manipuluje informacją. W takim bardzo ogólnym pojęciu. Mhm. Natomiast propaganda, których jest też bardzo dużo definicji oczywiście, ale takie bardzo ogólne też pojęcie, rozumienie propagandy będzie w tym kontekście, zresztą mówię o odcieniach, bo jest i czarna, i szara, i biała propaganda, to jest pewne modelowanie postaw, przekonywanie do swoich racji, I też często się utożsamia czarną propagandę z dezinformacją, ze względu na to, że właśnie w momencie, kiedy propaganda jest tą, na przykład reklama jest swego rodzaju też propagandą, przekonywaniem, modelowaniem postaw.
Ale czarno, biało czy szaro, pani profesor?
Jeżeli popatrzymy o, jeżeli mówimy o tym, że propaganda jest modelowaniem postaw i wtedy znamy źródło, aha, tego, kto do nas adresuje pewne treści, pewne komunikaty i wiemy, jako odbiorcy zdajemy sobie sprawę, kto próbuje nami manipulować i to jest komunikat, który przez odbiorców jest odbierany jako taki, no to wtedy mówimy o białej propagandzie, tak, ale wtedy, mhm, w momencie, kiedy do końca nie znamy adresata albo jest on przez właśnie ukryty i często właśnie dezinformacje w przeszłości kojarzono z właśnie służbami specjalnymi, do dzisiaj też zresztą się to często tak utożsamia, no to wtedy ten adresat jest właśnie ukryty, tajemniczy i często się mówi właśnie, mówimy, że tym kojarzymy, dzisiaj będziemy mówić o Federacji Rosyjskiej, ale musimy zdawać sobie sprawę, że Federacja Rosyjska nie jest jedynym nadawcą dezinformacji, mamy wewnętrznych, mhm, też tak, dezinformatorów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym dzisiaj, na dzień dzisiejszy, Rosja nie jest jedynym adresatem tych treści dezinformacyjnych.
Adresatem ale... czy nadawcą, pani profesor?
Nadawcą.
Nadawcą, dobrze, czyli wracamy. Czyli w przypadku, kiedy mówimy o czarnej propagandzie, bardzo często trudno jest do końca zidentyfikować nadawcę, tak? Bardzo
często, tak, i źródło tej dezinformacji.
Tak jest, tak. Bardzo często ta propaganda ma dezawuować, podważać kogoś, do kogo się upodabnia. To znaczy, to mogą być jakieś właśnie fałszywe komunikaty rzekomo, chociażby pojawiające się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. A więc te elementy czarnej propagandy lub tak zwanych, to w bardziej konkretnych kategoriach możemy sobie też wyobrazić jako operację tak zwanej fałszywej flagi i tak dalej. A zatem mamy ten element dezinformacji jako element niewątpliwie przekazu propagandowego. Panie doktorze, pan doktor Jakub Olchowski, to słowo fake news, które zdaje się w ostatnich kilku latach nawet wylądowało na pierwsze miejsce jako najbardziej popularne słowo, zgodnie chyba z rankingiem Oxford Dictionary, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie niewątpliwie dzisiaj się bardzo mocno mierzymy z różnymi fake newsami. Czy fake news to jest synonim dezinformacji, czy to jest słowo jednak troszeczkę inaczej akcentujące pewne treści?
Troszkę inaczej, a to rzeczywiście jest określenie bardzo bardzo modne, podobnie jak postprawda, która też przecież lądowała bardzo wysoko w ostatnich latach w różnych rankingach. Ale to jest trochę, semantycznie to jest coś innego, bo dezinformacja nie musi być intencjonalna, bo możemy dezinformować, nie zdając sobie z tego sprawy. Możemy dezinformować zwyczajnie z powodu własnej ignorancji, natomiast fake news to jest coś, co w momencie tworzenia jest już tworzone z pewną intencją zaszkodzenia komuś, czy wprowadzenia w błąd w celu osiągnięcia korzyści, jak tu Agnieszka zauważyła, no, definiując, czym jest w ogóle dezinformacja. Więc to jest coś innego, natomiast to nie jest nic nowego.
No właśnie.
Tak jak i sama dezinformacja nie jest niczym nowym, bo owszem, ostatnio jest o tym bardzo dużo, bardzo głośno i bardzo dobrze. Natomiast to nie jest nic nowego, tak jak terroryzm nie jest niczym nowym. Przecież terroryzm nie narodził się 11 września 2001 roku, tylko jest to metoda działania, która jest tak stara jak ludzkość. I to przecież wiemy. Dlatego też walka z terroryzmem no, nie ma większego sensu, bo no, trudno walczyć z metodą. Ale też dezinformowanie. Czy używanie informacji, kłamstwa, manipulacji, propagandy do osiągania różnych celów, zwłaszcza w kontekście prowadzenia konfliktów i wojen, aha, to jest przecież rzecz stara jak ludzkość. To nie jest nic nowego. Co innego jest zupełnie rzeczą nową, mianowicie jakość. Jakość i ilość.
Aha.
Bo nigdy do tej pory nie było tak, że każdy mógł być jednocześnie odbiorcą i nadawcą, a to jest możliwe dzięki mediom społecznościowym. Nigdy nie mieliśmy takiego przepływu informacji właśnie i dezinformacji. Pamiętajmy, że informacja, znaczy dezinformacja, to w sensie technicznym też jest informacja. To są bity informacji przepływające w infosferze. Ale nigdy nie mieliśmy możliwości technologicznych i technicznych, żeby to miało zasięg taki ogromny, żeby to mogło docierać do milionów i miliardów ludzi, bo kiedy mechanizm powstawania plotki, która też jest dezinformacją, to świetnie pokazuje. Kiedyś plotka mogła dotrzeć do ilu osób? Przekazywana z ust do uszu. Po poszczególnych osób. A dzisiaj ona może dotrzeć bardzo szybko do miliardów ludzi.
Kiedyś była bronią precyzyjną. Oczywiście plotka jest wyrazem agresji. Dzisiaj przypomina bardziej broń masowego rażenia. Wypuszczona w sieć, żyje własnym życiem.
Tak,
oczywiście
nie.
Przerysowuje troszeczkę, natomiast jest to dużo bardziej destrukcyjna instytucja, że tak powiem,
tak,
komunikowania i podobnie pewnie jest właśnie z dezinformacją.
Zdecydowanie. Właśnie ze względu na zasięg. Jest zupełnie inny zasięg. To jest oczywiście związane z rozwojem cywilizacyjnym. Z tym, że jesteśmy w tej erze, my jako ludzkość, funkcjonujemy w erze informacyjnej, czyli tej, no, jak też można to określić, postindustrialnej. I dlatego używamy informacji i dezinformacji jako broni.
A czy to nie jest troszkę tak, że jeśli zwiększamy zasięg, proszę wybaczyć, ale dzisiaj będziemy mówić też o weaponizacji dezinformacji, biorąc pod uwagę publikację wspólną, jakby nie było, pani profesor i pana doktora w wydawnictwie Routledge wydano, związaną właśnie z dezinformacją, narracjami i polityką pamięci w Rosji i na Białorusi, wydaną w tym roku w języku angielskim. Będziemy lokować ten produkt i próbować go też delikatnie skonsumować. Natomiast czy to nie jest tak, że wraz z rażąco zwiększającym się zasięgiem my tracimy kontrolę nad dezinformacją dzisiaj? Ona się wymyka spod kontroli także tych, no właśnie, białych lub czarnych nadawców.
Tak, zdecydowanie, dlatego że każda informacja czy dezinformacja, bo tak jak już mówiliśmy, to jest dezinformacja też jest swego rodzaju informacją przecież. Ona zaczyna żyć własnym życiem, natomiast w przypadku, kiedy ona jest, no właśnie tak umownie powiedzmy, czarna, czyli ona kiedy ma komuś zaszkodzić, to ona znacznie szybciej krąży. Ona znacznie szybciej krąży, dlatego że ma taki wehikuł, dzięki któremu krąży. To są po prostu błędy poznawcze. To są wszelkie uprzedzenia nasze, wynikające... Starożytni już pisali, Rzymianie, że niemożliwy jest punkt widzenia znikąd. Każda rzecz, którą patrzymy, o której myślimy i którą oceniamy, jest w pewnym sensie filtrowana przez nasze poglądy, przez nasze wychowanie, przez środowisko i tak dalej. I to jest mechanizm też powstawania błędów poznawczych, czyli różnych uprzedzeń, które rzutują na racjonalność naszego widzenia. I efekt jest taki, że wiele osób, wiele środowisk uważa, że państwa Europy Zachodniej uległy islamizacji. Że tam mieszka mnóstwo, w ogóle 20-25% tych społeczeństw to są muzułmanie, co nie jest prawdą. Bo nie ma ani jednego państwa w Europie, w którym odsetek muzułmanów sięgałby 10% chociażby. Natomiast jedno państwo, jedyne, powiedzmy, że ono leży w Europie, w którym rzeczywiście ten odsetek to jest około 20%, to jest paradoksalnie Rosja, która jest kreowana przez niektórych jako obrońcę białej cywilizacji i tak dalej, i wartości konserwatywnych, etc. Bardzo szybko to krąży i bardzo to chętnie jest kupowane i powtarzane. Z każdą tak jest, z każdą plotką, z każdą dezinformacją.
Czyli są pewne przestrzenie, są pewne rażące błędy poznawcze, które funkcjonują jako pewien fundament, można wręcz powiedzieć pewien mit założycielski dla replikowania kłamliwych narracji. Takie miejsca, które są w sposób wyjątkowo precyzyjny wykorzystywane w kampanii propagandowej.
Mniej lub bardziej precyzyjny. Tego się nie da tak do końca precyzyjnie wykorzystać. Natomiast to nie są miejsca. To ja może tak bym tego nie nazywał, te błędy poznawcze. To są pewne nasze, to są uprzedzenia po prostu, na których bazuje propaganda każda i od zawsze. Można wmówić w ten sposób, bo tutaj już mówiliśmy o tym, nie, że broń masowego rażenia. To nie jest tak, że ona tylko dzisiaj jest, ta dezinformacja i propaganda jest bronią masowego rażenia, bo pamiętajmy z historii XX wieku, że dało się wmówić milionom ludzi na przykład, mam na myśli Niemców, no, że niektóre kategorie ludzi, jak Żydzi czy Słowianie, to są podludzie i są winni całemu złu. I należy ich, no, zwłaszcza Żydów, eksterminować. To jest broń masowego rażenia.
To jest broń masowego rażenia i to jest niewątpliwie dowód, jak propaganda, dezinformacja może być niebezpieczna poprzez swoją wysoką skuteczność, bo przecież wielu ludzi uwierzyło w tę wizję ludzkości podzielonej na rasy, no i także ludzkości, do której no nie dorosła pewna grupa etniczna. Mowa tutaj o Żydach, oczywiście, jeśli chodzi o model propagandowy III Rzeszy. Pani profesor, my zatem mamy tutaj wyraźnie zdefiniowaną dezinformację jako kłamliwy przekaz wykorzystywany w celu negatywnego oddziaływania na odbiorców. Kłamliwy przekaz, czy to oznacza, pani profesor, że w dezinformacji nie ma miejsca na prawdę? Ona jest kłamstwem w 100%, czy też jest swoistym miksem?
Tak, no, trochę uzupełniając to, co zostało już powiedziane, to nie tylko jest to, co było w przeszłości, ale tak naprawdę mamy do czynienia z tym, co dzieje się dzisiaj i wokół nas, dlatego że w książce pod tytułem Prawda, krótka historia wciskania kitu, Tom Phillips, bardzo polecam tę książkę, właśnie tak, zadaje takie bardzo retoryczne pytanie, które dzisiaj też już padło, że skoro żyjemy w czasach postprawdy, no to teoretycznie kiedyś były czasy prawdy. Otóż niekoniecznie, i on dowodzi, że rzeczywiście przez okres całej ludzkości i w ogóle wbrew powszechnym mniemaniom o sobie samym, jako ludzie niestety nie jesteśmy chętni poznaniu prawdy. Dlaczego? Dlatego, że prawda jest bardzo nudna. Prowadzę takie zajęcia też ze studentami, podczas których wyświetlam im na pierwszych zajęciach obrazki czy zdjęcia i robimy takie zadania, w których pozwalam im uruchamiać wyobraźnię, dzięki którym oni wyobrażają sobie, kim są osoby na tych zdjęciach. I wówczas mózg pozwala, uruchamia takie obszary, w których mózg daje uczucie radości, a dzięki którym mamy uczucie zadowolenia, dlatego że nasz mózg pozwala nam w funkcjonować w przestrzeni, też funkcjonować w jakby jest, dostosowywać się do rzeczywistości, a dzięki temu, że i przetrwać w środowisku, dzięki temu, że komunikaty i informacje, które zdobywa z otoczenia, czerpie z w sumie niewielu informacji, między innymi z obrazu, który czerpie teraz z komórek czy z internetu, na podstawie wyobraźni, a nie faktów. I to, co dzisiaj jest największą bolączką każdego z nas, to to, że bardzo trudno oddzielić fakty od opinii. I każdy z nas ma swoje opinie i opieramy się na tym, co czytamy, obserwujemy, widzimy w różnych memach. Jesteśmy torpedowani różnego rodzaju obrazami, tym co czytamy. I bardzo trudno ludziom jest odróżnić fakty od opinii. I ta umiejętność okazuje się niezwykle trudna we współczesnym świecie, żeby właśnie umieć odróżnić, nie tylko odróżnić, ale właśnie dać sobie prawo, żeby uznać, że fakt jest faktem, a opinia jest opinią. I to, co dzisiaj próbujemy zdefiniować, to, co jest dezinformacją, a co jest prawdą, czy kłamstwem, czy później będziemy pewnie próbować zdefiniować, czy też odróżnić jedno od drugiego, to, co się udaje, czy Rosji, czy innym aktorom wykorzystać, to to, w jaki sposób manipuluje się niektórymi faktami. Bo bardzo dobrze sformułowana i najlepiej funkcjonująca i najbardziej skuteczna dezinformacja jest taka, w której 10% prawdy bądź jakiegoś faktu jest podana na tacy, w 90% zmanipulowany przekaz. Inaczej mówiąc, odbiorca nie powinien się zorientować, że jest zmanipulowany, bo wtedy bardzo szybko zorientuje się, że dany fakt nie jest faktem, tylko jest właśnie opinią. I w związku z tym właśnie jako ludzie generalnie nie lubią być okłamywani, bo jakby z założenia nie chcemy być okłamywani, więc w związku z czym wtedy się wycofujemy, czujemy się oszukani i będziemy od razu nastroszeni wobec takiego fake newsa bądź dezinformacji. W związku z czym dobrze zaawaluowana, czy też dobrze przygotowana, skuteczna dezinformacja jest wtedy, kiedy zawiera źródło prawdy, czyli te 10% faktu, a jest tak spreparowana, żeby była tak zbudowana, żeby była skuteczna. W jaki sposób to się dzieje? Otóż...
Pani profesor, będziemy do tego wracać. Proszę, tak, wrócimy do tego po krótkiej przerwie, trzymając się pewnego reżimu czasowego. Wiemy jedno, dezinformacja nie bierze jeńców. Jeśli chodzi o stosunek strat, 1:9 na rzecz manipulacji dezinformacji, to znaczy oczywiście 9 to stosunek strat po stronie prawdy, 1 ofiara po stronie dezinformacji, troszkę obrazowo przekazując te 10% prawdy, 90% manipulacji. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.